Rozprawa rozpoczęła się 14 października o godzinie 12 w samo południe, zgodnie z planem. Dobry człowiek i dobry oficer służb specjalnych, choć niektórzy uważają, że takie połączenie to oksymoron, opowiedział całą prawdę, tak jak ją zapamiętał i przeżył osobiście. Major opowiedział z całą swoją energią, co i jak się zdarzyło, jak doszło do prowokacji, której puenta nastąpiła wiosną 2008 roku. Był to czas, w którym cała potężna machina uruchomiona wiele miesięcy wcześniej sunęła już pełną parą. Czas, w którym pułkownicy służb tajnych Leszek Tobiasz i Aleksander Lichocki, L, współpracowali w bezprawnym przedsięwzięciu z marszałkiem Sejmu, Bronisławem Komorowskim, a najważniejsi polscy prokuratorzy i szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego finalizowali przestępczą operację. Pomimo siedmioletniego muru milczenia, który wyrósł między nami, major opowiedział w sądzie prawdę. Prawdę o historii, która zniszczyła moje życie, a którą zaplanowano w gabinetach polityków i ludzi służb tajnych. Opowiedział, jak to wiceszef ABW w porozumieniu z osobami postawionymi wysoko w hierarchii państwowej naciskał na niego, by zmusił mnie do udziału w prowokacji przeciwko legalnie działającej instytucji państwowej. Jak to nagrodą za wykonanie podłego zadania miała być dla niego intratna posada w spółce Skarbu Państwa. Jak odmówił? I natychmiast zaczęły się jego problemy. A potem moje problemy. Opowiedział o tym, czego w głębi serca domyślałem się od dawna. Choć przez długi czas nie dostrzegałem niewidzialnych mocy nasłanych na mnie i moją rodzinę przez przyszłego prezydenta Polski i jego środowisko. Miałem być pierwszym z wielu kozłów ofiarnych w tej historii. Po mnie mieli być kolejni. Czy miałem jakąkolwiek szansę? Od 2008 roku nie miałem kontaktu z Wojciechem Szumlińskim. Po zdarzeniach, które nastąpiły w chwili jego próby samobójczej. Wojtek wystosował wówczas list, który rzucił cień na moje stosunki. Nie kontaktowałem się z nim od tamtej pory, aż do wakacji tego roku. Obserwując tę sprawę, w mediach muszę stwierdzić, że Wojtek padł ofiarą prowokacji ze strony mojej byłej firmy, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I wszystkie wydarzenia w tym procesie są wynikiem właśnie działań ABW. Na potwierdzenie tego faktu chciałbym przytoczyć pewne zdarzenie, które miało miejsce wiosną 2008 roku podczas mojego spotkania z ówczesnym zastępcą szefa agencji Jackiem Mąką. Jacek naciskał na mnie, bo wiedział, że ja się znam dobrze z Wojtkiem. Chciałbym zmusił Wojtka do współpracy z agencją w zakresie realizacji kombinacji operacyjnej dotyczącej komisji weryfikacyjnej w WSI. Realizacja miała na celu głównie wykazanie niekompetencji członków komisji i zdyskredytowanie w oczach opinii publicznej jej prac. Nie chciałem się w takie rzeczy angażować i na najbliższym spotkaniu poinformowałem Wojtka, że coś się wokół niego niedobrego dzieje. Powiedziałem, by uważał na to, co robi i z kim się kontaktuje, bo te rzeczy mogą być wykorzystane. W późniejszym okresie podczas rozmów, bo przecież utrzymywałem kontakty z kolegami, którzy pracowali w ABW i którzy znali dobrze tę sprawę, wielokrotnie mówiono, że była to prowokacja, że Wojtek jest ofiarą działań mojej byłej firmy. W jakich okolicznościach odszedł pan ze służby? Napisałem raport z wnioskiem o odejście. Nabrałem uprawnień emerytalnych i taką podjąłem decyzję. Z czyjej inicjatywy doszło do pańskiego spotkania z panem Mąką? Jacek zadzwonił. Ja często bywałem w Warszawie. Gdzie doszło do spotkania pana z Jackiem Mąką wiosną 2008 roku? W restauracji w Warszawie. Czy to mogła być inicjatywa indywidualna pana Mąki, czy odniósł pan wrażenie, że on też jest pośrednikiem? Musiałbym tu użyć swojej interpretacji, bo nie mam takiej wiedzy, ale nikt w służbach nie mógł takich rzeczy robić na własną rękę, w szczególności na takim stanowisku. Mąka był wtedy zastępcą szefa. Kim dokładnie był Jacek Mąka? Ile miał lat służby? Jakie doświadczenie? Jest prawnikiem. Kończył UMCS w Lublinie. Wiem, że pisał doktorat na UMCS. Byliśmy razem w szkole oficerskiej. Rozpoczął służbę wiosną 1994 roku w Białymstoku. Przeszedł tam szczeble kariery, najpierw w UOP, a później w ABW. W lipcu 2004 roku został zastępcą szefa, a ja zostałem dyrektorem delegatury w Lublinie. Było to jesienią 2004 roku. A kim był Jacek Mąka w okresie, w którym ta rozmowa z panem została przeprowadzona? Pod koniec 2005 albo na początku 2006 roku został odwołany z funkcji zastępcy szefa ABW. Gdy jednak Platforma Obywatelska wygrała wybory w roku 2007, ponownie został powołany na stanowisko zastępcy szefa. Rozumiem, że na wiosnę 2008 roku szefem pana Jacka Mąki był Krzysztof Bondaryk. Tak było po jesiennych wyborach w 2007 roku. Czego oczekiwał pan Mąka od pana jako przyjaciela pana Sumlińskiego? Żeby umówić spotkanie, żeby zaangażował się pan w rozmowy bezpośrednie? Żebym zaangażował się w rozmowy bezpośrednie. Język służb jest specyficzny. Czasami są to sugestie, czasem pojedyncze słowa, krótkie zdania. Powiedział pan, że mimo odejścia z ABW miał pan kontakty z kolegami, którzy pozostali w służbie, czy z kolegami, którzy byli poza służbą? Zarówno z tymi w służbie, jak i z tymi, którzy są już na emeryturze. Świadek powiedział, że Wojciech Sumliński jest ofiarą prowokacji firmy, w której świadek pracował, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czy Jacek Mąka, naciskając, by świadek zmusił Sumlińskiego do działań przeciw Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych, miał jakieś oczekiwania względem świadka? Był moim przełożonym. Za wykazanie się jest zawsze jakaś nagroda. Padło sformułowanie, że mogę uzyskać posadę w spółce Skarbu Państwa. Nie padały konkretne propozycje. A dlaczego świadek nie zdecydował się na wzięcie udziału w prowokacji przeciwko komisji i panu Sumlińskiemu? Są pewne granice. Dlaczego w tamtym czasie świadek nie powiedział Sumlińskiemu wszystkiego, by mógł tej prowokacji jakoś przeciwdziałać? Obawiałem się konsekwencji. Gdyby nadał sprawie rozgłos medialny, ujawnił fakty w programie telewizyjnym czy gazecie, miałbym bardzo poważne problemy. Dlaczego Jacek Mąka zwrócił się właśnie do świadka z taką przestępczą propozycją? Znaliśmy się od czasów szkoły oficerskiej, czyli od 1994 roku. Później te kontakty były ograniczone, bo on był w Białymstoku, ja zaś służyłem w Lublinie. Zostałem powołany na stanowisko dyrektora delegatury, a Jacek był zastępcą szefa, więc nadzorował mnie. Podlegałem mu. Doskonale wiedział, że znam się z Wojciechem Szumlińskim, że się kontaktujemy. Świadek powiedział, że miał żal o list po załamaniu Wojciecha Szumlińskiego, jakie ten przeszedł w 2008 roku, przed próbą samobójczą. Czy od tamtej pory, przez te wszystkie lata, Szumliński szukał kontaktu ze świadkiem? Wywierał na świadka jakieś wpływy, naciski? Absolutnie żadnego kontaktu nie było. A że teraz rozmawiamy? Zmiana sytuacji politycznej powoduje to, że człowiek staje się odważniejszy. Czy to znaczy, że na ten 7-letni okres milczenia wpłynęła nie tylko refleksja, ale także obawa? Tak. Czego pan się obawiał? Służby mają długie ręce. Chciałbym, aby świadek opowiedział o swojej znajomości z Szumlińskim. Poznaliśmy się jesienią 2005 roku za pośrednictwem księdza Andrzeja Jaczewskiego. Byłem kilka razy w Jabłoni. Ksiądz stwierdził, że ma kolegę dziennikarza zaangażowanego w wyjaśnienie okoliczności śmierci księdza Jerzego Popiełuszki i poprosiłbym z Wojtkiem porozmawiał. Wielokrotnie wyjaśniając pewne kwestie, jeśli mówimy o księdzu Popiełuszce, zdarzało się, że Wojtek nie znał spojrzenia służb specjalnych, czy to na dokumenty, czy na informacje, czy wreszcie na ludzi. Podczas pierwszego spotkania jesienią 2005 roku Wojtek zwrócił się do mnie z prośbą, bym pomógł mu w realizacji pewnych czynności polegających na przykład na ocenie dokumentów oraz informacji, które pozyskiwał. Chodziło o pomoc w zweryfikowaniu, czy są wiarygodne i autentyczne. Powiedział mi, że ma kontakty z ludźmi z WSI, że prowadzi z nimi rozmowy. Zależało mu, żeby czasami po prostu w pewnych kwestiach doradzić. Miałem prowadzić działania osłonowe. Taki był początek naszej znajomości. Później znajomość się rozwijała. Spotykaliśmy się w różnych okolicznościach, w różnych miejscach i omawialiśmy różne sprawy czy sytuacje. Większość spotkań poświęcona była omawianiu kwestii zawodowych, ale oczywiście były i takie, kiedy spotykaliśmy się bardziej towarzysko. Zdecydowałem się pomóc Wojtkowi, bo widziałem, jak bardzo jest zaangażowany w kwestię wyjaśnienia śmierci księdza Jerzego. Czasami wydawało mi się to aż dziwne, ale zrozumiałem, że Wojtek traktuje tę sprawę jako swoją misję. Na początku nie znałem wszystkich okoliczności z życia Wojtka, na przykład tego, że mieszkał na Żoliborzu i chodził do kościoła, gdzie kazania wygłaszał ksiądz Jerzy Popiełuszko. Po jakimś czasie zrozumiałem jego intencję, że to jest dla niego sprawa najważniejsza w życiu. Podczas tych naszych spotkań rozmawialiśmy także o ludziach z WSI, o różnych innych sprawach i okolicznościach. Czy świadek mógłby opowiedzieć o spotkaniach z pułkownikiem Aleksandrem Lichockim? Nie znałem pułkownika wcześniej i Wojtek poprosił mnie o udział w takim spotkaniu, przedstawiając pułkownika Lichockiego jako osobę, z którą do tej pory wielokrotnie się kontaktował. Wojtek prowadził z pułkownikiem Lichockim swoistą grę, mającą na celu uzyskiwanie pewnych informacji. Informacje te dotyczyły dokumentów WSI, a dokumenty dotyczyły między innymi sprawy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Chodziło o odręczne adnotacje generała Kiszczaka, a także o inne dokumenty dotyczące nieprawidłowości WSI. Spotkaliśmy się z Lichockim dwukrotnie i rozmowy nasze dotyczyły powyższych kwestii. Lichocki, ostatni szef kontrwywiadu PRL, mówił o dokumentacji odnoszącej się do sprawy księdza Jerzego Popiełuszki, którą miał przekazać Wojtkowi, a także o innych dokumentach w sprawie nieprawidłowości w WSI. Odebrałem to jako prowadzenie pewnej gry. Jej finałem było to, że pułkownik Lichocki stwierdził, że aby otrzymać te materiały, musi komuś zapłacić. A ponieważ jego żona choruje na raka, ma wydatki. Spotkania te odbyły się w roku 2007 i 2008. Ostatnie w 2008. Czy świadek mógłby opowiedzieć, tak jak zapamiętał, co Wojciech Sumliński mówił o relacjach z Lichockim i jak świadek te relacje sam zapamiętał, jakie widział, uczestnicząc w kilku spotkaniach? Relacje Wojtka z pułkownikiem Lichockim polegały na tym, że była to gra mająca na celu pozyskanie informacji i materiałów od Lichockiego, który z kolei rozgrywał swoją grę, mającą na celu zdobycie wśród dziennikarzy, nie powiem, że informatora, ale osoby, która pewne czynności kiedyś wykona. Tak działają wszystkie służby specjalne na całym świecie. Jak świadek, profesjonalista, to wszystko ocenia. W jaki sposób buduje się relacje z kimś, od kogo chce się pozyskać informacje? Czy sposób budowania tych relacji z oficerami służb tajnych był ze strony Sumlińskiego właściwy? Był jak najbardziej prawidłowy. Każdy taki proces wymaga czasu, większej ilości spotkań, które często mają charakter towarzyski. Chodzi o to, by te relacje się zacieśniały. Z punktu widzenia specyfiki sztuki czy działań służb specjalnych było to klasyczne dziennikarstwo śledcze. W mojej ocenie był to proces jak najbardziej prawidłowy, noszący duże znamiona profesjonalizmu. Czy dopuszczalne jest budowanie w tak długim okresie czasu relacji, by wydobyć to, co istotne? Jak to się odbywa? Jest to proces długotrwały, trwający rok, dwa lub o wiele dłużej, w zależności od charakteru sprawy, różnych okoliczności. Głównym działaniem służb tajnych jest uzyskanie informacji. Czas tu nie ma znaczenia. Są osoby, które do nabrania zaufania potrzebują rocznego, dwuletniego kontaktu, a są też i takie, którym zajmuje to miesiące lub lata. Każda sprawa jest inna. Obserwowałem działania Wojtka Sumlińskiego i oceniam je jako prawidłowe. Przeciwko sobie nie miał dyletanta, tylko szefa kontrwywiadu. Dlatego jestem pełen podziwu. Wspomniał pan w swoich zeznaniach o funkcjonariuszach ABW, którzy twierdzili, że to może być prowokacja. Czy pan może wskazać ich dane? Nie mogę tego zrobić. Nie o wszystkich osobach mogę mówić z uwagi na tajemnicę służbową i na konsekwencje wobec tych osób. Te osoby, część z nich albo w dalszym ciągu pracują w służbach, albo w jakiś inny sposób są z nimi związane. Świadek powiedział, że Jacek Mąka naciskał, by świadek w jakiś sposób zmusił Wojciecha Sumlińskiego do współpracy z ABW przeciwko komisji weryfikacyjnej. Czy Jacek Mąka mówił coś na temat tego, co się stanie, jeśli Wojciech Sumliński nie zdecyduje się na współpracę? Nie padały skonkretyzowane groźby. Miał być użyty w celu, o którym opowiadałem wcześniej, z wolą lub bez. Nie było to na tej zasadzie, że jak nie, to wsadzimy go do pudła. Raczej coś na zasadzie poszarpią i przestaną. A dlaczego świadek nie zdecydował się na wzięcie udziału w tej prowokacji? W dalszym ciągu uważam, chociaż nie artykułowałem tego przez 7 lat, że Wojciech Sumliński padł ofiarą pewnych działań i że jest osobą niewinną. Obserwowałem to przez ponad 7 lat, to co się dzieje wokół Sumlińskiego. Aczkolwiek nie kontaktowaliśmy się, bo byłem na niego zły. Mocno skomplikował mi życie tym, co napisał o mieszkaniu pozyskanym przez zastępcę szefa. Spadło to na mnie, bo niektórzy wiedzieli, że się kontaktujemy. Aczkolwiek jego informatorem nie byłem. Staliśmy się, pomagałem mu, skojarzenie było bardzo proste. Miałem prawo być wściekły na niego. Ale się przełamałem po 7 latach i stwierdzam, że był i jest osobą niewinną. Przez blisko 3 godziny major odpowiadał na pytania sędziego, prokuratora, mojego obrońcy i także moje pytania. Nim rozprawa się zakończyła, wszystko, co było do powiedzenia, zostało już powiedziane. Nie wiem, co czuli i o czym myśleli inni uczestnicy, gdy Tomasz Budzyński zeznawał w sądzie o porażających kulisach potwornej intrygi z udziałem decydentów ABW i najważniejszych osób w państwie. Ja myślałem o pechowcach podobnych do mnie. Myślałem o przedsiębiorcy, który zawinił, bo nie wiedział, że jego partnerami w przedsięwzięciu są gangsterzy chronieni przez służby specjalne. Myślałem o niedoszłym komendancie wojewódzkim lubelskiej policji, którego jedyną winą było to, że wygrał konkurs, który miał wygrać służb specjalnych. Myślałem o dziesiątkach i setkach niewinnych ofiar. Ofiar ludzi teoretycznie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, a w rzeczywistości tworzących państwową mafię. Zastanawiałem się, czy miałem szansę wygrać z takimi ludźmi? Czy ktokolwiek miałby jakąkolwiek szansę wygrać ze służbami specjalnymi? Na krótki, bardzo króciutki moment owładnęły mną ponure refleksje. Ale właśnie w chwili, gdy miałem się im poddać i pogrążyć na dobre, moje myśli podążyły w inną stronę. Pomyślałem, że w tym jakże niedoskonałym świecie są jednak ludzie, którym udaje się odkryć ścieżkę prawdziwego człowieka, najważniejszą ze wszystkich ludzkich dróg i którą potrafią iść naprzód w najcięższych nawet okolicznościach, bo zrozumieli, że to droga zmienia człowieka, nie sam cel. Na koniec pomyślałem o kimś, kto mnie tego nauczył. O uczciwym oficerze służb specjalnych, którego życie zamieniono w zgliszcza, który przeszedł drogę pełną błota, strachu i przeciwności. Znalazł się w miejscu, w którym nie było nadziei, by w ostatecznym rozrachunku odnaleźć życie w tlącym się pogorzelisku, pokonać własny strach i własne słabości, zacząć wszystko od nowa i wybaczyć. Koniec części 1.